Witam Państwa, proszę Państwa. Dzisiaj jeden z moich ulubionych rozmówców, profesor Adam Wielomski. Witaj serdecznie.
A dzień dobry, witam również.
Myślę, że to jest bardzo ważny odcinek. Myślę, że Adam jest świetnym tutaj rozmówcą do rozprawienia się z tym, z czym się chcemy rozprawić. 2500 lat temu Konfucy, zapytany, co by zrobił, gdyby dostał stery państwa, od czego by zaczął? Powiedział, że zacząłby od naprawy pojęć, czym kompletnie rozczarował tego swojego rozmówcę, bo on powiedział, no, filozof, naprawa pojęć, tak. I po ostatniej twojej rozmowie, którą obejrzałem na Chrobrym Szlaku w każdym razie solidaruchach generalnie, tak.
O antykomunizm, znaczy u mnie na to się nazywa antykomunizm 2024, nie pamiętam jak.
Antykomunizm 2024, tak. Doszedłem do wniosku, że my jesteśmy w tym samym momencie, w którym byli Chińczycy 2500 lat temu. Mamy kompletny bałagan pojęciowy i nam się może wydawać, że to nie jest ważne. To jest bardzo ważne, ponieważ to kompletnie zaburza nam kompas postrzegania rzeczywistości. Mianowicie, główny problem polega na tym, że mylimy marksizm i komunizm z postmodernizmem. I w związku z tym uznajemy komunizm i marksizm za coś bardzo złego. Jeśli gdzieś zobaczymy komunizm i marksizm, to od razu myślimy sobie, o, potwory. A problem polega na tym, że w dzisiejszym świecie nowy hegemon ma otoczkę właśnie państwa komunistycznego i marksistowskiego, Chiny. W związku z tym my utożsamiamy sobie ten kierunek jako straszliwie zły. Ale proszę Państwa, nic bardziej mylnego. To, czego się boicie, to jest postmodernizm. Czy ktoś z Was bał się postmodernizmu? Czy ktoś z Was straszył Was postmodernizmem? Nie, nie. I o tym chcieliśmy dzisiaj porozmawiać.
No tak, rzeczywiście. W Polsce mamy, znaczy ja powiem tak, tradycyjnie oczywiście zareklamuję jakąś książkę swoją, ponieważ na ten temat jest właśnie moja książka Zabójcy Zachodu, Prawica i Lewica Nietzscheańsko-Heideggerystyczna. To jest książka, która stanowi taką polemikę, chociaż nigdzie to nie jest wprost napisane, że to jest polemika, to jednak ona stanowi taką polemikę właśnie z tym wszystkim, co się w Polsce wrzuca pod pojęcie marksizmu kulturowego, neomarksizmu, szkoły frankfurckiej i tak dalej. Dlatego, że my mamy taką tendencję. Ja zawsze powtarzam, jak rozmawiałem jednym z posłów Konfederacji, dzisiaj dosyć istotnym politykiem, takim posłem Konfederacji, co zrobił największą karierę spośród całego klubu. No to pamiętam po tym, kiedy w swoim jakimś wystąpieniu użył pojęcia marksizm kulturowy, mówiąc o jakichś tam, nie wiem, radykalnych feministkach czy genderystkach i mu tłumaczę, że to nie jest żaden marksizm, tylko to jest postmodernizm, a on mi powiedział, ale ja to wiem, ale jak się powie marksizm, to się od razu źle kojarzy i ludzie tego czegoś nienawidzą. To ja powiem tak, to jest troszeczkę tak jak z faszyzmem dla lewicy. Wszystko, co im się źle kojarzy, no to od razu będzie dla nich to słowo na F, prawda? Wszystko. I to zawsze powtarzam, oglądałem taki film, który można sobie wystukać gdzieś tam na YouTubie o marksizmie, gdzie występuje Patrick Buchanan i tam się można dowiedzieć, że marksistkami były sufrażystki, marksistą był oczywiście Stalin, co akurat jest prawdą i na koniec się dowiedziałem, że marksistami są również ci, którzy chcą zakazać broni automatycznej w Stanach Zjednoczonych, prawda? To też jest marksizm. Także to jest takie wielkie słowo, pojęcie i podobnie jest właśnie z faszyzmem. To jest, nie wiem, katolik, tradycjonalista, autentyczny faszysta, autorytarysta, generał Franco, nie wiem, ktokolwiek inny, prawda? Czy w końcu się nagle okaże, że Jarosław Kaczyński?
Adamie, ja tak sobie pomyślałem, że najpierw byśmy powiedzieli o tym, czym jest marksizm. No bo marksizm, tak naprawdę, Karol Marx starał się wymyśleć coś, że ponieważ nie podobał mu się jaskrawy wyzysk mas pracujących, tak, przez kapitalistów. Nie podobał mu się ten rozdźwięk między fortunami gigantycznymi tych ludzi, tych kapitalistów, którzy mieli ogromne fortuny, a biedą faktycznie tych ludzi, którzy musieli swoje dzieciaki tam, nie wiem, 9 czy 6-letnie zmuszać do pracy w fabrykach, brak jakiejkolwiek opieki ludzi, którym urywali ręce, wiemy to z Ziemi Obiecanej i tak dalej. Naprawdę to było mocno nieprzyjemne i można powiedzieć, że każdy wrażliwy społecznie człowiek, w tej chwili, prawda, Korwin mówi, że on jeszcze żyje, bo tak nienawiść do socjalizmu go tak trzyma przy życiu. No ale tak naprawdę społecznie wrażliwy człowiek faktycznie widział w czymś takim coś niewłaściwego. No i pomysły Marksa to są pomysły człowieka, który chciałby tą sytuację zmienić, żeby ci ludzie na dole nie byli tak strasznie na dole, a ci ludzie na górze, żeby nie byli tak strasznie na górze, tak? I teraz uzupełnij to proszę jeszcze, wiesz, bo ja to tak po chłopsku już wytłumaczyłem, co to jest ten straszliwy marksizm, którego się tak strasznie boimy, bo nam się marksizm kojarzy oczywiście ze strzelaniem w potylicę, z obozami na Kołymie i z takimi rzeczami. Marks nic o tym nie pisał.
Tak, powiem tak, żeby zrozumieć, skąd się w ogóle wziął marksizm, to chyba trzeba pojechać do Łodzi i zobaczyć sobie manufakturę łódzką, te wszystkie budynki pofabryczne, które tam zostały w tej chwili przerobione na
ja
różne
muszę
fajne
wejść w zdanie.
Lokale.
Ja ci muszę wejść w zdanie. Tak. Nie wiem, czy wiesz, że rozmawiasz z człowiekiem, który to wygrał konkurs na tą manufakturę właśnie.
A to tak, nie wiem.
Tak, wygrałem konkurs, ponieważ wszyscy chcieli to na początku przebudować w jakieś takie modernistyczne, wiesz, blaszane budy, a ja powiedziałem, zostawmy, niech to będzie XIX-wieczne stare miasto. I dla jednego architekta ten konkurs wygrałem. Także to, że to wygląda jak XIX-wieczne stare miasto, to właśnie jest moja zasługa, oddaję ci głos.
Okej. I obok tych wszystkich budynków fabrycznych, gdzie ludzie pracowali, jak się mówi, 12-14 godzin, to może wytłumaczmy ten czas, bo nam się wydaje trochę jakby na 14 godzin niemożliwy fizycznie. To 14 godzin na ziemiach polskich zwykle było tak, że w tym była dwugodzinna przerwa. Więc to było 14 godzin z dwugodzinną przerwą na przykład, obiadową, wypoczynkową, czyli właściwie chodzili, można powiedzieć, dwa razy do pracy tego samego dnia ludzie, żeby ich lepiej eksploatować, a obok stoi sobie pałac kapitalisty Poznańskiego, tak, w którym podobno w tenże Poznański, on to Samuel był, już nie pamiętam, w każdym razie miał takie no, charakterystyczne imię, nieprzypadkowe zresztą, i w którym facet nie wiedział, co ma robić z pieniędzmi do tego stopnia, że sobie złocił podobno sufity, bo nie wiedział, co ma robić z pieniędzmi. I tego typu sytuacja oczywiście wywołała sprzeciwy moralne. Zresztą większość pierwszych socjalistów, tak zwanych utopijnych, to byli chrześcijanie, którzy uważali, że to jest jakaś, że to jest jakaś, prawda, niemożebna struktura i że tak być nie może. No i oni protestowali przeciwko przede wszystkim wolności umów, gdzie garstka kapitalistów miała przewagę nad instytucjami, prawda, rynkowymi wszystkich ludzi. No i ponieważ kapitaliści nie byli chętni na jakiekolwiek ustępstwa, doszło do radykalizacji, pojawił się marksizm. I marksizm zakładał zniesienie wszelkiej własności prywatnej środków produkcji. To znaczy szczoteczka do zębów miała być prywatna, no bo to trudno uspołecznić, ale wszystko pozostałe miało być uspołecznione lub, jak potem powiedział Lenin, upaństwowione, bo to są też jakby dwie różne troszkę kategorie. Także na tym polegał marksizm, czyli prawdziwy marksizm zakłada komunizm, czyli zniesienie własności prywatnej. Wszędzie, gdzie pojawia się własność prywatna środków produkcji, tam postulaty marksistowskie nie zostały zrealizowane. To trzeba sobie powiedzieć wprost. Pisałem zresztą o tym w innej mojej książce Sojusz ekstremów w epoce globalizacji, czyli właśnie tam, gdzie nastąpiło pogodzenie się z własnością prywatną, z prywatnymi firmami, korporacjami i tak dalej, tam oczywiście nie ma już żadnej możliwości mówienia o marksizmie.
Tak, ja tutaj jeszcze dodam, że nie chodziło, że to był pomysł. Myślę, że nie do końca dobry, bo jest jeszcze takie pojęcie, taka doktryna dystrybucjonizm, po prostu zakłada też, bo tu chodzi po prostu o to, żeby nie było tak, że są faceci, którzy mają wszystko, tak, mają środki produkcji, bo tu chodzi o środki produkcji i biedota, która nie ma tych środków produkcji, jest kompletnie wyzyskiwana przez tych pierwszych. No i chodzi o to, że jeśli ci ludzie na dole mieliby te środki produkcji, też byłyby ich własnością, mieliby lepszą pozycję przetargową do bardziej, nazwijmy to, godziwego wynagrodzenia, tak, za swoją pracę.
Zgadza
No i
się.
dystrybucjonizm właśnie zakłada większe takie, powiedziałem, mniejszy
Tak.
rozrzut między biedotą a superbogaczami. I uważam, że na dobrą sprawę to jest dobry kierunek, bo nam się wmawia, że jeśli te rozpiętości płacowe są bardzo duże, to jest dobre, bo to jest kapitalizm. Natomiast ja uważam, że to nie jest dobrze, bo to znaczy, że są źle wykorzystane, nazwijmy to, zasoby społeczne, tak? Jakieś talenty ludzi i tak dalej, i tak dalej. Są niewykorzystane, że jakiś proces edukacji jest niewłaściwy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, tak, mamy z jednej strony Marksa, który stara się rozwiązać problem społeczny, widoczny gołym okiem, pod tytułem miliony migrujących mas ze wsi do miasta, żyjących w słabych warunkach i bogacze, którzy złocą sobie z nudów sufity, bo już naprawdę nie wiedzą, co można więcej zrobić, tak? No i to ewidentnie jest jakiś gatunek patologii, tak? A z drugiej strony mamy potem tych samych bogaczy, moim zdaniem, którzy sobie wynajmują różnych filozofów, którzy im tworzą postmodernizm. Tak, mi się wydaje, wie, że to nie jest postmodernizm, to nie jest marsz przez instytucje jakichś tam filozofów, tylko że to jest sterowane odgórnie, bo na przykład co jest takim jądrem postmodernizmu? Jest konstruktywizm społeczny, czyli
Tak.
takie przekonanie o tym, że wszystkie pewne normy społeczne, że jesteśmy mężczyznami, że mamy taką płeć, że i tak dalej, że to wszystko jest norma społeczna. I my musimy się z tej normy wydobyć, żeby być sobą, tak? Żeby być sobą. Więc to jest świetne narzędzie do burzenia różnego rodzaju konstruktów społecznych. Oddaję ci głos.
Tak, oczywiście, dlatego że pamiętajmy, że jeśli mówimy o tych pojęciach, od których zaczęliśmy, to z punktu widzenia postmodernizmu marksizm jest reakcyjny. Dlaczego? Dlatego, że marksizm zakłada, że istnieją stałe pojęcia. Na przykład są dwie płcie: klasa społeczna, wartość dodatkowa, własność, ideologia. To są wszystko dialektyka, to są wszystko pojęcia stałe. I dlatego też postmoderniści współcześni to w ogóle uważają marksistów za reakcyjnych z tego punktu widzenia. Dlatego też postmodernizm właśnie zakłada, że to wszystko jest takie miałkie, że tak powiem, pojęcia są nieostre, że wszystko jest chwiejne, płci może, nie wiem,
Subiektywne.
135, subiektywne, prawda, i tak dalej. Także, w ten sposób, prawda, wygląda. No i prawda jest taka, że no, przy tym założeniu, no to oczywiście nawet i marksizm nie ma sensu. No bo jeżeli mamy, nie wiem, pojęcia kapitalista i proletariusz, to postmodernista powie, że każdy jest tym, kim się czuje. Prawda?
Tak, ale tutaj właśnie wydaje mi się, że my bardzo często różni ludzie przypisują, stworzono w ogóle pojęcie marksizmu kulturowego jako takiego, powiedziałbym, złowrogiego jakiegoś rozsadnika negatywnych idei, tak? Natomiast wszystkie te negatywne idee, to ich rozsadnikiem jest postmodernizm, bo to się tak delikatnie mówi, prawda? Na przykład taki dekonstruktywizm, to Jacques Derrida, którego ja czytałem na studiach, bo to się zahacza o
A,
dekonstrukcję w architekturze.
tak, w architekturze.
W związku z tym postmodernizm też zresztą jest, wiesz, w architekturze. W każdym razie on to był facet, który przede wszystkim analizował pismo. Miał takie poczucie, że najpierw powstaje pewna myśl w człowieku, ta myśl jest przerzucana na zdanie. Potem to zdanie trwa sobie 2000 lat, jest tłumaczone na różne jakieś języki, i na koniec ktoś się odbiera, i tak naprawdę w stosunku do tej pierwotnej myśli, to jeszcze tam różnie to może być. Ale koniec końców efekt był taki, że w ogóle postmodernizm zakłada pewien koniec historii, pewien brak rozwoju ludzkości, i w związku z tym wszystko już było, i to, co możemy zrobić, to tylko zmienić konteksty, poprzeinaczać to, co jest. W związku z tym nie staramy się tworzyć harmonii, tylko pewną dziwaczność, tak? Poprzez zmianę kontekstów i uwalniać się od konstruktów społecznych. Tak samo jest teoria krytyczna, prawda, którą Teodor Adorno stworzył, która na dobrą sprawę jest tylko w opozycji do normalnej teorii takiej poznawczej, powiedzmy jakiejś kartezjańskiej. I na dobrą
A przede
sprawę
wszystkim do heglizmu.
i do Hegli. To taki dobry to nie jestem. Tutaj nie mogę ani zaprzeczyć, ani potwierdzić. No, w każdym razie rozsadnikiem tych wszystkich negatywnych rzeczy, z którymi dzisiaj walczymy, czyli z brakiem racjonalności, z globalnym ociepleniem, z dekarbonizacją, z LGBT i tak dalej, to nie jest marksizm, to przyklejanie banana, wiesz, klasyczna dekonstrukcja, tak? Był zawsze banan, była zawsze taśma, ale nikt nigdy nie przykleił banana do ściany taśmą i nazwał tego sztuką, tak? Więc to jest klasyczna dekonstrukcja.
Tak. W dekonstrukcji
A
chodzi.
wiesz, a co by powiedzieli mnóstwo ludzi, że to jest marksizm kulturowy?
No właśnie. Rzecz jest z tym, że nie ma czegoś takiego jak marksizm kulturowy, powiedzmy sobie szczerze. Dlatego, że marksizm zakłada, że najpierw jest baza, czyli stosunki własnościowo-materialne, a dopiero na bazie tego znajduje się nadbudowa, czyli jakieś tam idee, ideologie, religie i tak dalej, które służą uzasadnieniu istniejących stosunków. No jak się spojrzy na w tej chwili, prawda, na tych wszystkich, prawda, postmodernistów, no to nie ma nic wspólnego z marksizmem, dlatego że oni żadnych stosunków klasowych nie uzasadniają, oni raczej uzasadniają taki świat, że każdy sobie może myśleć, wierzyć w co chce, bawić się słowami, pojęciami i tak dalej, że to nie są żadne jakiekolwiek stałe treści, nie? Także no, żadnych tutaj jakby stałych treści oczywiście nie ma. No i to jest taka, ja zawsze mówię, że trzeba by napisać jakiś taki tekst o społecznej odpowiedzialności filozofa. To znaczy, dekonstrukcja polega na tym, że my się bawimy słowami, rozwalamy je, twierdzimy, że nie istnieją żadne pojęcia, prawda, i tak dalej. To wszystko są pojęcia umowne i tak dalej, i tak dalej. A potem, kiedy przychodzi co do czego, to się okazuje, że ci profesorowie, filozofowie wypuszczają do społeczeństwa setki uczniów, którzy dokonują dekonstrukcji już realnego społeczeństwa, realnego świata, autorytetów, pojęć, wartości. Nagle się okazuje, że nie zostaje nic. No, Marks co do takiej dekonstrukcji, to by powiedział, że ona mogłaby nastąpić dopiero w świecie po zniesieniu własności prywatnej, gdzie nie będzie, nie wiem, władzy, prawa, rodziny, nawet nie będzie filozofii, mówi, bo nie będzie czego krytykować, bo Marks definiuje filozofię jako teorię krytyczną. Także wszystkie, prawda, tutaj te pojęcia są kasowane. No i to oczywiście stanowi problem, dlatego że w takiej sytuacji no, trudno się już nawet poruszać w tym aparacie pojęciowym. I to jest, no, dla Marksa prawdopodobnie byłoby to jednak mocno przerażające, że w ogóle pojęcia już nie istnieją, nie?
Tak, no i wiesz, tutaj też ważnym elementem jest pewne odejście od racjonalizmu pod przykrywką takiej konkluzji, że świat jest tak skomplikowany, że nie ma co tam w ogóle doszukiwać się jakiejś prawdy w nim, czy jakichś stałych rzeczy, bo on jest cały czas mobilny i skomplikowany i tak, ale wiesz, na dobrą sprawę pewne pojęcia postmodernizmu, pewne przekonania, one już w nas są bardzo
Ale
często.
one już nas są, no to jest właśnie ten cały, nie wiem, transhumanizm, transgenderyzm, Psiecka słynne. To są wszystko przekonania rodziny wielogatunkowe. To są wszystko przekonania
Ale
postmodernistyczne, że to są wszystko takie nie wiadomo właściwie co. Bo cały problem z postmodernizmem polega w czym? To w jednej ze swoich książek Martin Heidegger dobrze ujął, a mianowicie ujął to w ten sposób, że człowiek nowożytny, filozof nowożytny, czy w ogóle gro ludzi nowożytnych przestało wierzyć w Boga, przynajmniej nie traktuje wiary w Boga na poważnie, mówi Heidegger, ale pozostały skutki takiego myślenia. A na czym polegają skutki takiego myślenia? A mianowicie polegają na tym, że Człowiek, mimo że nie wierzy, że Bóg stworzył świat, że stworzył ziemię dla człowieka, że stworzył rośliny i zwierzęta dla człowieka, to mimo to, mówi Heidegger, ludzie dalej uważają, są panem świata i nie są ekologiczni. Są panem zwierząt, więc dalej je zjadają, zamiast być wegetarianami, i w ogóle uważają, że są jeszcze panami roślin, prawda, i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że źródło stworzenia, mówi Heidegger, który jest ojcem postmodernizmu, zostało zlikwidowane, odcięte, ale mimo odcięcia tego źródła, pozostały jakby skutki tego w postaci całej hierarchii, gdzie człowiek jest koroną stworzenia. Istotą postmodernizmu jest właśnie wywrócenie tego, i to ta hierarchia może być uzasadniona religijnie, i postmoderniści zwracają się dlatego przeciwko tradycyjnym religiom. Może być uzasadniona naukowo, więc trzeba się zwrócić przeciwko nauce, racjonalizmowi. Oświecenie też ją kultywuje, więc trzeba się zwrócić przeciwko również oświeceniu i zrobić taką papkę, można powiedzieć.
Tak, właśnie to zwrócenie się przeciwko nauce, ono, wiesz, bo my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że to nie jest tak, że kilku filozofów zepsuło nam świat, tylko moim zdaniem wielkie korporacje, które, wiesz, na tej zasadzie, o, to jest fajny pomysł, damy na to, ile chcecie, żeby to wprowadzić, na przykład ten feminizm, żeby tam rozbuchać. No i dajcie nam, kurde, z miliarda dolarów, to pójdzie dobrze. No to proszę bardzo. A co byście zrobili, żeby na przykład, żeby tą sztukę tak zniszczyć i żeby takie dziadostwo jakoś szło? A więc no to też po prostu kupujcie takie dziadowskie, kupujcie te banany po milionie dolarów albo po 2 miliony. No to dobra, nie ma sprawy, kupujemy, wiesz, te dolary. I bez, moim zdaniem, bez sponsoringu wielkich korporacji i banków, to by padło. Natomiast to daje, wiesz, potem ci filozofowie, oni robią ludziom wodę z mózgu, a ludzie to kupują. Wiesz, takie pojęcie, które mnie denerwuje, że na przykład nie to, co ładne, tylko to, co się komu podoba, i to jest kwestia gustu. Czyli to jest jakby relatywizm w sensie piękna, tak? I potem ktoś mi mówi, ale proszę pana, to nie jest, nie da się powiedzieć, co jest ładne, a co jest brzydkie. Ja mówię, no ale to w takim razie jaki sens ma jakikolwiek konkurs plastyczny, tak? Przecież piękno jest obiektywne, jest to jakiś tam stopień harmonizacji, dążenia do doskonałości. Oczywiście trudno to ocenić jednoznacznie, bo to jest, wiesz, bo to jest też skomplikowany proces ocena czegoś takiego. No ale gdybyśmy byli Bogiem, to byśmy to ocenili, tak? To, że jest trudno ocenić, nie znaczy, że się nie da. No ale ewidentnie widać, jeśli ktoś nie ma talentu i ktoś ma wielki talent, no to nie można powiedzieć, że to jest wszystko jedno, bo to nam niszczy świat kompletnie.
Zgadza się.
Ludzie już sobie z tego nie zdają sprawy. Tak jak mówię, najbardziej w dzisiejszym świecie problemem jest szastanie tym komunizmem i marksizmem, bo pretendent do bycia hegemonem Chiny akurat mają na sztandarze, mają czerwoną flagę, która się kojarzy z komunizmem i z marksizmem. Oni jeszcze gdzieś w tych swoich statutach i jakichś konstytucjach mają to wyraźnie napisane. W związku z tym my myślimy sobie tak, no może ci nasi szatanowie są bardzo źli, ale tamci to się afiszują z tym swoim satanizmem czerwonym, tak? W związku z tym ja sobie właśnie pomyślałem często, mi kochani, nie boicie się komunizmu, nie boicie się marksizmu, boicie się postmodernizmu, w ogóle nie wiedząc, co was gryzie. Postmodernizmu się boicie.
Tak, i to jest właśnie problem, dlatego że to jest wpychanie ludzi, można powiedzieć, w fałszywy kanał. To znaczy, niestety to jest również na prawicy, dlatego że ten marksizm się kojarzy bardzo negatywnie, więc można wywiesić sztandar walki z marksizmem i z komunizmem. I naprawdę w Polsce są ludzie, którzy wierzą, że Chiny są krajem komunistycznym. No, oczywiście nie są krajem komunistycznym. Kiedyś to ładnie wytłumaczył w telewizji francuskiej, oglądałem taki program o partii komunistycznej w Chinach i tam jeden jakiś taki sekretarz prowincjonalny tłumaczył, że to nie chodzi o antykapitalizm, tu chodzi o walkę z kapitalizmem zachodnim. I to jest jakby istota rzeczy. To znaczy Chiny w tej chwili oczywiście prowadzą, to nie jest jakiś taki czysty kapitalizm. To jest trochę taki kapitalizm, trochę państwowy, trochę prywatny, z dużą dozą interwencjonizmu państwowego, tam gdzie jest uważane, że tak jest racja, prawda, państwa, ale na pewno nie jest to państwo komunistyczne i marksistowskie, no bez przesady.
Ani kapitalistyczne, no, tak.
Słucham?
Ani kapitalistyczne, jest to państwo, jest to
Jest
kolektywistyczne
to, jest to
państwo.
własny chiń, jest to własny chiński
Model.
model, prawda?
Tak.
Tak. I tyle.
I trzeba powiedzieć, że jest jak najbardziej sprawnie działającym państwem. Ja sobie tak pomyślałem, że można byłoby na jakiś marsz zrobić hasło precz z postmodernizmem i piosenkę, a na drzewach zamiast liści będą wisieć postmoderniści.
Moderniści, tak. No bo nie, no bo to naprawdę, tak naprawdę to w tej chwili no, postmodernizm stanowi problem, bo to jest tak, nie wiadomo ile jest płci, nie wiadomo kim człowiek jest, czy jest zwierzęciem, czy jest człowiekiem, wszystko staje się takie relatywne i miałkie. I to jest największy problem, bo ja myślę, że największym problemem współczesnego człowieka zachodu, jakby źródłem jego całego zamieszania, jest to, że on przestał wiedzieć, kim jest.
No i wiesz, zwróć uwagę teraz, że właśnie ta przeżywająca sukces cywilizacja chińska, ona jest oparta na systemie kolektywnym. W związku z tym nikt tam nie neguje faktu, że społeczeństwo i naród oddziałuje na jednostkę i ta jednostka oddziałuje na naród. Nikt nie chce wyemancypować tej jednostki spod władzy, nazwijmy to, tej społeczności, a postmoderniści widzą w tym wielki problem, bo myślą sobie, jeśli i postmoderniści, wiesz, i ci, którzy tam się zajmują konstruktywizmem społecznym i egzystencjonaliści, uważają, że ta jednostka, jeśli ona jest otoczona taką, wiesz, więzami społecznymi, to nie wiadomo, kim ona jest. Jeśli chcesz być sobą, to musisz po prostu zburzyć te wszystkie kajdany, które cię, wiesz, tego. No ale te kajdany to jest ta nasza rzeczywistość.
Tak, no bo to jest jakby, no bo zauważmy, że mamy do czynienia w gruncie rzeczy z paroma rewolucjami w dziejach Zachodu. Pierwszą rewolucją, no to był oczywiście Luter protestantyzm, czyli rewolucja przeciwko autorytetowi Kościoła. Potem mieliśmy rewolucję liberalną, symbolizowaną przez rewolucję francuską. To był bunt przeciwko autorytetowi państwa. Potem pojawił się Marks ze swoją nieudaną kompletnie rewolucją w postaci emancypacji człowieka od własności i od kapitalizmu. No i to miała być czwarta faza rewolucji, czy właściwie jest po nieudanej marksistowskiej. To ma być emancypacja od natury ludzkiej, od biologii, od tego, co jest naturalne, że człowiek może być tym, kim chce, może mieć organy, jakie chce, płeć, jaką chce, prawda, czuć się, kim chce i że to nie ma, nie wiem, narodów, nie ma płci, nie ma niczego, to jest wszystko taka wielka magma. I to jest właściwie, można powiedzieć, czwarta, ostateczna taka rewolucja, z której wypływa, prawda, wypływa ostateczne stwierdzenie, że już nic nie ma. Łącznie z cywilizacją zachodnią, która jest tylko jedną z relatywnych kultur, która, że tak powiem, czy to będzie taka, czy inna, to wszystko nie ma znaczenia, bo prawdy nie ma. To jest właściwie rewolucja przeciwko prawdzie, bo zauważmy, że Luther wierzył w prawdę, w swoją, ale wierzył. Liberałowie wierzyli, że każdy człowiek będzie miał prawdę, ale wierzyli, że jesteśmy w stanie do niej dojść, rozumem. Marks wierzył, że prawda się ujawni w historii. Na końcu historii będzie komunizm, a teraz przychodzą, prawda, postmoderniści, mówią, że to są tylko wielkie narracje, każdy, prawda, ma swoją, bo w ogóle nie ma żadnej prawdy, nic nie istnieje. Tak możemy sobie wykopać grób, położyć się do niego i zasypać, jak nam będzie fajnie, to jest okej. Okay. Tak jest w gruncie rzeczy istota postmodernizmu.
Tak, ale z drugiej strony, jak przychodzą i mówią, że wszyscy mają się zaszczypać, to wtedy wiesz, to wtedy
A
nie
i
ma
to
wielkiej gry.
pośród postmodernistów był wielki spór, bo niektórzy rzeczywiście to odrzucali, ci najbardziej konsekwentni, a ci, że tak powiem, mniej konsekwentni, nagle uwierzyli w naukę.
No więc właśnie, tutaj niby odrzucają naukę, żeby uzasadnić to, że człowiek nie jest koroną stworzenia, tak? Ale w związku z tym, ale taki, wydaje mi się, brak konsekwencji jest też naturalny dla postmodernizmu, więc to wszystko się w tym postmodernizmie, wydaje mi się, świetnie mieści. W związku z tym, wiesz, starając się jakoś tam podsumować, bo drodzy Państwo, to jest na tej zasadzie, że pojawiają się w tej chwili bardzo modne takie trendy, żeby ten marksizm odmieniać przez wszystkie przypadki, żeby nim straszyć, żeby nam wmawiać, że to jacyś złowrodzy filozofowie, którzy stworzyli jakiś marsz przez instytucje. Gdyby nie gigantyczne pieniądze banków i korporacji, nie byłoby żadnego marszu przez instytucje, ponieważ
To
to jest
oczywiście, że tak.
marsz pieniędzy przez instytucje,
Instytucje,
moi
tak.
drodzy, gigantycznych pieniędzy. I te bzdury, które nam tutaj wciskają, to jest taki tylko bajer, bo widzicie, drodzy Państwo, że wartość tak naprawdę filozoficzna tych bredni jest niewielka. Tak naprawdę. Wszystko to można zapakować elegancko do kubła i wyrzucić bez żadnej straty dla ludzkości. To nie jest
Zgadza się.
filozofia, która buduje ludzkość, za którą 200 lat temu ludzie będą, wiesz, się nad tym zastanawiać. No może jakieś fragmenty gdzieś tam, no ale nie ten główny rys, z którego wynikają te wszystkie bzdury. No bo to są
Znaczy,
przecież
są
bzdury.
gorzej. Jeśli by się za 200 lat to czytali z dużą powagą, to by znaczyło, że nasza cywilizacja nie przetrwała.
Dokładnie, albo by, hej, musisz to przeczytać, nie uwierzysz. Nie, no
Tak,
już wtedy
tak, tak.
samoloty latały. To jak oni mogli takie głupoty pisać, jak potrafili samolot zrobić, nie?
Tak, no bo to jest problem, że jakby technologicznie ludzkość, czy w ogóle kultura zachodnia, cywilizacja zachodnia się wysforowała do przodu technologicznie, ale pod względem filozoficzno-kulturowym niestety się cofamy.
Ale posłuchaj, Adam, to nie dlatego, że się cofamy, tylko dlatego, że ja uważam, że kiedyś, nazwijmy to, świat był sterowany przez tych ludzi, którzy coś potrafili wnieść do tej ludzkości, tak? Byli wynalazcami, uczonymi i tak dalej, i tak dalej. Oni
A teraz są
tworzyli.
celebryci.
Nie, no, w tej chwili są złodzieje przede wszystkim.
Tak, i celebryci, którzy zastąpili jakiekolwiek autorytety.
Tak, ale te ścieżki rozwoju są wytyczane przez złodziei, bankierów, którzy
Tak.
nas po prostu okradają. W związku z tym oni starają się nas tak wodzić na manowce, żebyśmy byli głupi, bo jeśli będziemy mądrzy, to ich po prostu wyrzucimy. Dlatego od 100 lat co najmniej jesteśmy wodzeni na manowce poprzez to, że ludzie, którzy normalnie byli elitą, którzy, tak jak mówię, wyznaczali te kierunki rozwoju, no to w tej chwili ich nie ma. Są zastąpieni przez złoczyńców. Więc my
Tak.
musimy z powrotem przejąć ludzie, którzy powinni te ścieżki rozwoju wytyczać, oni z powrotem powinni stanąć na czele ludzkości i wyrzucić tamtych.
Tak, zgadza się. No bo dlatego, że nie może prowadzić ludzkości ekipa, która uważa, że wszystko jest relatywne. No nie może. Która nie wierzy w samą siebie, która nie wierzy w cokolwiek. Znaczy, oczywiście za tym się kryją wielkie interesy kapitałowe, prawda? To znaczy, chodzi tutaj o zglobalizowanie świata, jego zjednoczenie i tak dalej,
Dokładnie,
nie?
no władza nad światem.
Ale władza, to jest wygodne dla wielkich korporacji, zniesienie odrębności narodowych, religijnych i tak dalej, wymieszanie
Zniszczenie
wszystkim ludzi.
człowieka.
Tak, i sprzedawanie wszystkim zestandaryzowanego towaru. No powiedzmy sobie szczerze, taki jest oczywiście tego cel.
Tak, no krótko mówiąc, ze względu na to, że ci alchemicy, którzy byli w stanie wyprodukować pieniądz bez wartości, tak? No bo to jest, kiedyś pieniądz
Tak.
miał jednak wartość, jego wartość nominalna była bliska jego wartości towarowej. W tej chwili doskonale wiemy, że jest przepaść. To może być nawet nic nie warty impuls elektryczny, albo w przypadku Bitcoina to już w ogóle ujemna wartość i tyle. To nie jest powiązane jedno z drugim. I ci,
Nie,
którzy to tworzą,
to jest w ogóle niepowiązane, jest to sztuczny, wirtualny świat, do którego dobudowano wirtualną kulturę, filozofię i cywilizację, no po
tak,
prostu.
no ale ci ludzie, którzy mają ten przywilej, żeby tworzyć ten pieniądz pusty, oni mają gigantyczną przewagę, dużo większą niż ci kapitaliści, z którymi walczył Marks 150 lat
O,
temu.
tak. Marksowi się wydawało, że to jakby no, że, znaczy, powiem tak, marksiści, którzy tam Marksa studiują lepiej od nas, twierdzą, że to nie było tak, że Marks był przekonany, że rewolucja wygra. Że dopuszczał taką możliwość, że rewolucja przegra z wielkim kapitałem. Ja niestety odnoszę wrażenie, niestety, że w tej chwili tak jest. To znaczy, to, że rewolucja nie wygra, to może nie jest najgorzej. Ale rzeczywiście doszło do tego triumfu wielkiego kapitału. To któryś tam, pamiętam, czytałem, że któryś z najbogatszych ludzi na świecie, tam jego majątek 50 miliardów dolarów jest oceniany, kiedyś powiedział, że rzeczywiście walka klas trwa i to my, najbogatsi, ją wygrywamy.
O, tak, ja też tak uważam,
Tak,
natomiast uważam.
i rzeczywiście wygrywają, no i do tego oczywiście mają swoją ideologię i wizję świata, która właśnie głosi no, taką relatywizm tego wszystkiego i stworzenie jednego globalnego rynku. No bo to wszystkie kultury, że tak powiem, trzeba zrelatywizować, no bo one przeszkadzają, no i temu służy właśnie ten postmodernizm.
Mi się wydaje, że tak naprawdę jedyną instytucją, która jest na tyle potężna, żeby rzucić rękawicę globalnemu kapitałowi, jest silne państwo.
Tylko i wyłącznie.
Oddolnie skonstruowane, ponieważ teraz większość państw jest stworzona przez ten wielki kapitał.
Tak,
Pod
zgadza się.
pozorem, tak, Ale myślę, że Chiny są tutaj dobrym przykładem państwa, które sobie z tym wielkim kapitałem radzi. Ma na tyle dużą siłę, że daje radę. W związku z tym można. W związku z tym
Można,
można.
tak. Bo Chiny rzeczywiście nie poddały się temu wielkiemu kapitałowi. Właśnie dlatego większość największych firm chińskich to są firmy państwowe, zarządzane rynkowo, ale jednak państwowe, co oznacza przewagę państwa nad wielkimi korporacjami. To jest odwrotne w stosunku do Zachodu, gdzie mamy sytuację odwrotną, że to państwa zostały poddane wielkim korporacjom, podnietworzone są systemy prawne, podatkowe, prawda, kultura, cywilizacja, wszystko. No i tak naprawdę w tej chwili starcie, nazwijmy to Eurazji, z Zachodem, to jest starcie pomiędzy światem, gdzie supremację posiada państwo nad kapitałem, nad światem, gdzie kapitał zdominował całkowicie państwa i zaczął je traktować jako swoją infrastrukturę. Także tak to wygląda.
Dokładnie, a my przez ten mit nasz nieszczęsny związany z marksizmem i komunizmem widzimy tę sytuację odwrotnie. Tam, gdzie powinniśmy dostrzegać nadzieję na normalność, tam, gdzie powinniśmy dostrzegać racjonalność działania, tak, właśnie, która jest wroga no, do postmodernizmu, bo postmodernizm walczy od czasu do czasu oczywiście. Jest mu to wygodne z racjonalnością, to my tam widzimy główne zło, którego się powinniśmy bać.
Tak,
I
zgadza
to
się.
jest nasz wielki problem, bo to jest strasznie modne. Zobacz, Adam, jeszcze raz to powtórzę, tą tezę, jak wiele osób po naszej stronie, naprawdę większość nawet, większość, używa komunizmu i marksizmu jako głównej połajanki, wchodząc w tą grę, w której lewica krzyczy na nas faszyści, a my na nich komuniści, nie widząc, że robimy dokładnie to samo, to znaczy uciekamy od zrozumienia
Tak.
pojęć, od przywrócenia pojęciom ich znaczenia,
Tak. Tak
czyli.
jak my się śmiejemy z różnych tak zwanych lewaków, jak oni wszędzie widzą faszyst, tak oni się śmieją z nas, jak my wszędzie mówimy o marksizmie. No taka jest brutalna prawda. My uważamy ich za niełupów, jeśli chodzi o nasze idee, a oni uważają nas za niełupów, jeśli chodzi o ich idee. I najśmieszniejsze jest to, że obie strony mają rację.
Rację, dokładnie. Obie strony mają idealnie rację i się z siebie śmieją, ale będąc w takim ślepym sporze, gdzie obrzucamy się fałszywymi epitetami bez zrozumienia, no jesteśmy niestety, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, bezbronni wobec tej rzeczywistości. Dlatego no tutaj apeluję do moich widzów, żeby poważnie przemyśleli. Kochani, wpiszcie sobie nawet w Wikipedię takie pojęcie jak postmodernizm. Przecież tam jest wszystko napisane, tak? I też zwróćcie uwagę, że jeśli nawet gdzieś są tam związki z marksizmem w jakiś tam sposób postulowane, to tylko dlatego, że się mówi, ach, no w sumie trzeba powiedzieć, że to też jest teoria krytyczna wobec tej rzeczywistości, a marksizm też był podobny, więc można powiedzieć, że to jest, ale to jest na siłę.
Tak, to jest bardzo na siłę. Znaczy, postmoderniści są takim nurtem czerpiącym z różnych nurtów wcześniejszych. Wszystko, co krytyczne wobec tradycyjnego świata, no i marksizm też tak przy okazji, bym powiedział, wrzucają tutaj, nie? Ale to jest na tej
Dokładnie.
zasadzie, tylko że to jest na takiej zasadzie, że są krytyczni w stosunku do wszystkiego, więc z marksizmu również biorą te wszystkie argumenty, które mają rozbić tradycyjne społeczeństwo. Ale większość argumentów biorą z zupełnie innych źródeł. Głównie właśnie mówię, wspominam od Heideggera.
Dokładnie. W związku z tym bądźmy tutaj awangardą i nie ulegajmy pokusie łatwego nazywania wszystkiego, co nam się nie podoba. Co jest niestety powszechne i to tak wśród nawet tuzów politycznych różnego typu, którzy sobie nie darują, żeby nie powiedzieć, że Unia Europejska zmierza w
To
kierunku
marksizm,
komunizmu, tak?
tak.
I tak dalej. No nie zmierza w
No
kierunku
nie
komunizmu.
zmierza w kierunku
Nie,
komunizmu, jeśli
nie,
wielkie
naprawdę.
korporacje będą miały wszystko, czyli prywatne podmioty będą miały wszystko, a my nie będziemy nic i mamy być radośni. To nie jest marksizm,
Nie jest.
ponieważ w marksizmie nie byłoby żadnych wielkich prywatnych korporacji. To jest podstawowa
Nie
różnica.
byłoby różnic tak dużych między posiadaczami i tymi
A nie tak.
proletariuszami. W związku z tym to nie jest prawda, że Unia Europejska zmierza do komunizmu. Jeśli nawet pan ten Sventotene, jakże się, Altero Spinelli napisał manifest Sventotene, to przeczytajmy ten manifest. To nie jest długi tekst. To jest facet, jakiś nauczyciel siedzący w pierdlu na jakiejś wyspie podczas II wojny światowej, który się zastanawia, co zrobić, żeby się II wojna światowa
Nie powtórzyła.
Nie powtórzyła i ma jakieś tam pomysły, pewnie równie nietrafione jak pomysły Marksa ze zniesieniem własności, tak? Ale to nie jest złowrogi niszczyciel świata. Złowrogim niszczycielem świata są złowrodzy bankierzy, którzy produkują biliony pieniędzy z niczego, wykupują za te pieniądze świat i niszczą ten świat. Oni są złowrogimi, że tak powiem, niszczycielami świata, a nie ten biedny facio, który tam siedział w celi i z nudów napisał jakiś manifest, no.
I to jeszcze na jakichś karteczkach malutkich, dlatego że nie miał normalnego papieru. Także nie, nie. Zresztą to po wojnie jego pierwsze rozmowy to były z Hallsteinem, czyli z szefem tam, zdaje się, Banku Centralnego III Rzeszy. I to były, że tak powiem, podstawowe źródła układu.
Dokładnie, facetami, którzy niszczyli świat, to byli jacyś bankierzy pokroju JP Morgana, czy jak się nazywał ten Francuz, co miał takie nazwisko jak ten malarz i tworzył Unię Europejską. Monet.
A, okej, okay, tak.
To byli, to tego rodzaju ludzie byli tymi złowrogimi niszczycielami świata. A tak jak mówię, niektórzy filozofowie byli po prostu na garnuszku. I panie filozof, napisz pan coś takiego, żeby to bydło wyborcze zgłupiało tak, zupełnie. I żeby się wszystko popieprzyło, że tak powiem, we łbach. A jasne, a ile pan płaci? Że dużo i to za mało, no to 2 razy tyle, no to piszemy, nie?
Tak.
I w związku z tym to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne,
Nie,
bo...
pojęcia są rzeczywiście podstawowe. Jak się człowiek obraca w złym aparacie pojęciowym, no to wtedy, obracając się w złym aparacie pojęciowym, walczy z nie z tym, co trzeba, z zupełnie jakimiś pobocznymi problemami, które nie stanowią centralnego. Poza tym, w oczach tych, którzy się znają na problemie, po prostu stajemy się śmieszni.
Amen.
Tak.
Ja myślę, że tutaj postawimy kropkę. Adamie, bardzo Ci dziękuję i wznieśmy
Dziękuję Ci
hasło
również serdecznie.
precz z postmodernizmem.
Tak, precz z postmodernizmem, zgadza się.